Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Gontarz, który opowie nam o Korei Północnej. Witaj.
Witam serdecznie.
Korea Północna to jest najbardziej zamknięty kraj na świecie, pilnie strzeżony, więc generalnie zakładam, że nie ma tam obcokrajowców, którzy mogliby tam przebywać, a nawet jeżeli jacyś są, to prawdopodobnie nie udałoby mi się z nimi skontaktować ani telefonicznie, ani przez internet. Właśnie dlatego, że oni takiego dostępu do tego świata zewnętrznego nie mają, ale jest możliwość pojechania tam na wycieczkę i ty z takiej możliwości skorzystałeś. Co sprawiło, że Korea Północna znalazła się na twojej liście właśnie takich wypraw w nieznane?
Ja byłem widzem takiego kanału na YouTube, nazywa się Pozdro z KRLD, prowadzi go Emil Truszkowski i on pokazywał Koreę Północną z takiej strony innej niż widzimy to w mainstreamie, czyli z perspektywy turysty, jakby nie oceniając tego jakby z góry od razu w negatywny sposób, że są rakiety Kima, który tam czasami straszy świat wojną nuklearną, nazwijmy to tak w skrócie. Po prostu on był tam na miejscu już 9 razy łącznie i pokazywał Koreę Północną tak, jak widzi to turysta, pokazywał jak wygląda ta opieka tej strony rządowej, czy tych przewodników rządowych, którzy tam oprowadzają turystów, pokazują ten kraj z jak najlepszej strony. I ja po prostu, to był taki wyraz też troszeczkę mojego buntu, bo wtedy, w 2019 roku, kiedy odwiedziłem Koreę Północną, planowałem wyjazd do Stanów z grupą znajomych, no ale niestety się ekipa rozsypała. Nie ukrywam, się trochę wkurzyłem na nich. Teraz już normalne mamy tam stosunki, pogodziliśmy się, nie? Ale wtedy byłem bardzo, bardzo wkurzony i mówię, nie, no po prostu zrobimy taki kontrast, tak? Nie ten wolny świat, nie ta Ameryka, a właśnie ta siermiężna Korea Północna. To chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć od środka ten najbardziej tajemniczy kraj świata, poczuć powietrze Pjongjangu we włosach, chociaż włosów nie mam. I dlatego też się tam znalazłem. A to jest też o tyle ciekawe, że decydując się na wyjazd do Korei Północnej, siłą rzeczy trzeba przejechać przez Chiny i to sprawiło, że w głowie zaczął rodzić się większy plan, by jeszcze przy okazji właśnie zobaczyć państwa środka.
Czy towarzyszył tobie lęk, czy raczej właśnie taka ekscytacja?
Zdecydowanie ekscytacja, bo po obejrzeniu bardzo wielu filmów Emila, bardzo, bardzo gorąco polecam Państwu ten kanał, bo jest to taka skarbnica wiedzy o Korei Północnej. Widząc, jak to wygląda, że ten człowiek tam jeździ z grupami różnych ludzi i wracają stamtąd, nie czułem absolutnie, żeby mi się coś tam miało stać. Bardziej właśnie była to ekscytacja. Jak to wygląda od środka, jaka ten tak zwany zamordyzm, czy to da się tak odczuć, tak? No i przede wszystkim też jak ci ludzie żyją, jak wygląda ten kraj, jak się tam żyje. No, powiem szczerze, że no, podróże kształcą i po powrocie z Korei ja mam dzisiaj troszeczkę inne spojrzenie na ten kraj.
No właśnie, bo miałeś jakieś wyobrażenie tego, jak to tam wygląda. Jechałeś z jakimś bagażem swojej wiedzy właśnie z internetu. I co cię tam zaskoczyło? Właśnie tak pozytywnie.
Powiem tak, ja po Korei się może niewiele spodziewałem, ale na pewno kuchnia koreańska, na pewno również to, że ci przewodnicy rządowi, którzy tam są z nami, znaczy może to nie było zaskoczenie, bo ja o tym wiedziałem, ale to może być też takie coś, taki szok dla tych, którzy nie oglądali filmów Emila, że to nie są ludzie uzbrojeni po zęby, którzy nas chronią na każdym kroku, no i za jakieś odstępstwo od normy grozi jakaś, no może nie pójście do łagru, ale na przykład deportacja z kraju, no nic z tych rzeczy. To są ludzie, jeśli chodzi o tych przewodników, to są ludzie tacy pokojowo nastawieni, żeby było śmieszniej, mówiący także po polsku, tak? To, bo też jeśli jest grupa polska, czy z jakiegokolwiek innego języka, to zawsze znajdzie się ktoś, kto mówi w tym języku. I żeby jeszcze było śmieszniej, tak już tak do reszty, to się okazuje, że na Uniwersytecie imienia Kim Il-sena w Pjongjangu wykładana jest polonistyka.
Wspomniałeś o tym jedzeniu, dobrym jedzeniu. Wiesz, to jest dosyć biedny kraj, więc ja się tak zastanawiam, co to znaczy właśnie ta dobra kuchnia tam w Korei Północnej.
Znaczy to, że to jest biedny kraj, to nie znaczy, że ci ludzie mają jakiś problem z dostępem do jedzenia. Tam była kiedyś klęska głodu w latach 90. za poprzedniego przywódcy Kim Jong-ila. Natomiast teraz raczej tego problemu nie ma. Oczywiście nas gościli Koreańczycy w najlepszy możliwy sposób, no bo chcąc pokazać Koreę z tej lepszej perspektywy, no, żeby Korea też jakoś dobrze się kojarzyła, no to jedliśmy w dobrych restauracjach, znaczy spaliśmy też w luksusowym hotelu Yanggakdo, żeby było tutaj może nie śmieszniej, bo to jest tragiczna historia. Tam w tym hotelu nocowała ta grupa, w której był ten student amerykański, który potem został aresztowany za kradzież plakatu propagandowego. I to też jest taka historia, która gdzieś tam z tyłu głowy była w czasie, kiedy decydowałem się na podróż do Korei Północnej, bo no bo to nie jest normalne, żeby za coś takiego mieć jakiekolwiek problemy w jakiejkolwiek części świata, no ale ja zdawałem sobie sprawę, gdzie jadę, tak? No, nie jadę do Korei zmieniać ich świata, ich rzeczywistości. Mają swoje jakieś tam świętości, mają tych przywódców, których uważają może nawet za niemal bogów. I ja po prostu przyjechałem tam, żeby to wszystko poznać, zobaczyć, a nie po to, żeby to zmieniać, a już nie daj Boże, no nie po to, żeby znieważać w jakikolwiek sposób ich przywódców, no bo wiadomo, to mogłoby się też różnie skończyć, jeśli bym obraził króla Tajlandii na przykład, w Tajlandii czy w innym kraju jakichś wartości, tak? I dlatego jest to przykra sytuacja, no ale ja nie jechałem tam po to, żeby robić jakieś tego typu akcje, bo byłem strasznie ciekawy świata po prostu. Ja Państwu powiem, że to, co mnie zaskoczyło tak bardzo mocno i czego nie widać tak naprawdę chyba na żadnej relacji z Korei Północnej jakby od strony turystów, to było mauzoleum. W mauzoleum spoczywają ciała dwóch przywódców, czyli wiecznego prezydenta Korei Północnej, bo Kim Il-sen wciąż jest prezydentem, mimo iż nie żyje, no i jego syna Kim Jong-ila. I to nie jest tak jak w Pekinie, gdzie na placu Tiananmen jest mauzoleum Mao, że się tylko wchodzi, tam chyba niecała minuta i się wychodzi. Tutaj to jest cała procedura wejścia do tego mauzoleum. Jedzie się długim takim chodnikiem, czerwonym chodnikiem jak na lotnisku, koloru czerwonego. Gra muzyka podniosła, widać się dookoła zdjęcia tych przywódców i jak już jest moment wejścia do pierwszej sali, gdzie spoczywa Kim Il-sen, owiewają nas takie dmuchawy. Nie wiem w sumie po co, ale tak jest i ta sala jest cała w takiej poświacie czerwonej. Stoją żołnierze z karabinami, trzymają wartę przy tej trumnie kryształowej. No i ja tam stanąłem przed tym Kim Il-senem z tymi moimi znajomymi, z którym przyjechałem. I powiem Państwu, że to było takie naprawdę no, bardzo dziwne uczucie. Zdałem sobie sprawę, mówię, kurczę, co ja tam robię, nie? Co ja tam robię? To jest taka sytuacja, stoję przed najświętszym człowiekiem w Korei Północnej, mówię, nie wiem, niechcący coś, nie wiem, zrobię, nie wiem, nie tak się ukłonię, albo no, Wiadomo, no. Różnie
sytuacja
różne rzeczy się mogą zdarzyć. I tak trochę się bałem, nie? Oczywiście wiadomo, jakbym się tam źle ukłonił czy coś, no nic by się nie stało. Oczywiście jakbym tam, nie wiem, w tę trumnę kopnął czy coś, no to pewnie by mnie od razu tam aresztowali, ale nie po to właśnie się tam jedzie. To każdy, kto jedzie do Korei Północnej, musi zrozumieć, że są pewne rzeczy i są pewne świętości dla nich, których po prostu nie wolno naruszać, nie? I oczywiście tam był protokół taki, trzeba ukłonić się z przodu, z lewej strony, z prawej strony. I to jest te kłanianie się, tak samo pomnikom przywódców, wielkie pomniki wodzów w Pjongjangu, na wzgórzu Mansudae. I miałem takie właśnie takie dyskusje. Jak to jest, że ty się weź kłaniał tym przywódcom Korei Północnej, tym przedstawicielom tego reżimu, takiego siermiężnego reżimu, nie? Ale proszę państwa, to, że ja jako turysta jadę tam i no jest jakaś taka procedura, że nie wiem, trzeba się ubrać ładnie, idąc pod pomnik czy do mauzoleum, że ja tam, nie wiem, razem z tą grupą my tam się kłaniamy. To nie jest, proszę państwa, z tą intencją. To trzeba rozgraniczyć, tak? To jest przede wszystkim ciekawość. To jest przede wszystkim chęć poczucia się, tak jakby się było mieszkańcem tego kraju, bo wtedy zupełnie inaczej odbiera się bodźce, zupełnie inaczej odbiera się ten kraj. Oczywiście, że ja nie jestem wyznawcą tego reżimu, ale niektórzy po prostu mają jakby problem z rozgraniczeniem tego po prostu. I trochę to jest przykre też, że parę przykrych słów usłyszałem od niektórych znajomych tutaj z Polski, którzy jakby no znają Koreę z filmów National Geographic czy z mainstreamu. No trudno. Ja mam trochę inne spojrzenie. Po przyjeździe z Korei nie mam takiej wizji, że tam jest tylko Kim, jego rakiety i zagrożenie wielką wojną atomową. Proszę państwa, ja tam zobaczyłem rodzinę, tam zobaczyłem dzieci, zobaczyłem szkoły, zobaczyłem normalne życie, oczywiście na niższym poziomie niż u nas, bo Pjongjang to jest taka Warszawa 40 lat do tyłu, ale czy my jesteśmy uprawnieni do tego, by komuś zmieniać jego, nie wiem, układankę, jego świat? No, wydaje mi się, że nie. No, my też byśmy nie byli zadowoleni, gdyby tutaj ktoś przyszedł i nam nasze wartości tutaj zmieniał, narzucał nam coś. Wydaje mi się, że każdy, kto idzie do Korei Północnej, powinien przyjąć ten kraj takim, jakim on jest i wynieść z tego jakąś po prostu naukę o świecie, po prostu.
Mnie też dosyć fascynuje ten kraj i no, człowieka w ogóle interesują takie rzeczy, które są zakazane, prawda? I chcemy gdzieś tam zajrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. No i tak jak mówisz, jadąc tam na wycieczkę, no po prostu musimy wiedzieć, czego nie robić. Więc jakie są takie no, najważniejsze rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, będąc tam? No na pewno nie obrażać przywódców.
Tak, to jest podstawa w ogóle. Nie obrażać przywódców. Są też pewne obostrzenia związane z wwozem pewnej literatury, na przykład Biblii nie wolno wwozić, czy jakichkolwiek publikacji dotyczących Korei Północnej. Też były obostrzenia dotyczące sprzętu, który można wwozić, ale to o tym wszystkim się wie, zanim się tam pojedzie. Tak? Także jeśli ktoś naprawdę chciałby nie mieć problemów, no to po prostu da się to zrobić i można po prostu wrócić cało i zdrowo z Korei Północnej. Bardzo ważne jest to, żeby nie naruszać tej zasady też podstawowej, czyli nie oddalać się od przewodników, którzy się nami opiekują. Nie wolno uciekać przewodnikom, którzy mają nam pokazać ten kraj, no, z jak najlepszej strony. Oczywiście, no jeśli się okaże, że ktoś tam się oddali, nie wiem, no w jakiś taki sposób, może nawet niechcący coś, no to nic takiego nie grozi. Ja miałem taką sytuację, ale to była poważna sytuacja, to może państwu powiem nawet, nie, że, bo ja się zgubiłem w Korei Północnej. To jest w ogóle coś, co się nie zdarza. To była taka sytuacja, że program przewidywał taki spacer, a że była to zima, no to już tak było trochę ciemno wieczorem, a Pjongjang to jest takie miasto, które jest w takim trochę półmroku. No i grupa sobie szła, a ja sobie trzaskałem fotki tego wszystkiego, bo dla mnie to było fascynujące, tak? Robiłem zdjęcia tym budynkom, które też mnie zainteresowały o tyle, że bardzo wiele z nich było pustych po prostu, nie? Więc tak robiłem jakieś zbliżenia, jakieś takie rzeczy. I potem się zorientowałem, że nie ma mojej grupy w ogóle. Nie ma w ogóle mojej grupy, nie? I mówię, kurczę, I co ja mam teraz zrobić, nie? Patrzę dookoła, sami Koreańczycy też tam chodzą, tak jak mówię, ja do nikogo nie zagadam, bo nie mówię po koreańsku. I mówię, no to dobra, to trzeba po prostu zastosować procedurę, którą ustaliliśmy wcześniej z Emilem, że jakby coś się takiego zdarzyło, to no to po prostu najlepiej się nie oddalać, czyli po prostu stanąć po prostu w miejscu i czekać, tak? Ewentualnie cofnąć się tam, gdzie ostatni raz się widziało tę grupę. No i tak się stało, no 20 chyba minut byłem sam w Korei Północnej. To się naprawdę nie zdarza. 20 minut byłem sam w Korei Północnej i naprawdę wtedy miałem takiego stracha. Naprawdę de facto nie wiedziałem, jakie mogą być z tego tytułu problemy. Przybiegł ten przewodnik, drugi przewodnik, który nie mówił po polsku, i on z telefonem w ręku, już tam mówił po swojemu do tej przewodniczki, która już była polskojęzyczna, i że znalazł, że już tutaj, wziął mnie tak szarp do autobusu, bo on się zdenerwował, nie? Bo ci przewodnicy mogą mieć problemy, jeśli taki zawodnik im po prostu ucieknie i będzie stwarzał jakieś problemy, no to oni niestety będą mieli z tego tytułu problemy. Grupa, w której jest taki ktoś, kto nagina po prostu zasady, też może w jakiś sposób ucierpieć, bo przewodnicy będą mniej skłonni do nagięcia programu, nie? Oczywiście w naszym przypadku, no to wyszło, że to po prostu czysty przypadek był, że tak się stało. Nie była to moja żadna intencja, więc jakoś wszyscy to zrozumieli i okej. Okay. Mieliśmy bardzo dobry kontakt z naszymi przewodnikami. Jak byliśmy w Wonsan na wybrzeżu Morza Japońskiego, to tam była właśnie taka sytuacja, gdzie nagięli troszeczkę program i poszliśmy sobie do pubu razem i widać było po Koreance, która stała za ladą, że ona chyba pierwszy raz widzi ludzi z Europy i się tak zakłopotała, widać było po niej. Nie? No i no, taka śmieszna sytuacja.
A jacy są właśnie ci Koreańczycy? No bo mieliście tych swoich przewodników, a mieliście okazję, nie wiem, tak trochę się bardziej porozglądać i zagłębić i zobaczyć, jak żyją ci ludzie?
Generalnie kontaktu z Koreańczykami na miejscu w Korei Północnej nie mieliśmy takiego swobodnego. Chyba że dotyczyło to tych, którzy byli nam powiedzmy wystawieni tak do kontaktu się, na przykład pani, która miała takie mieszkanie pokazowe, tak, miała nam pokazać swoje mieszkanie, jak żyją normalni Koreańczycy. No to mogliśmy z panią porozmawiać i no, normalna taka gadka, szmatka, oczywiście przez tłumaczenie naszej przewodniczki, ale takiego swobodnego kontaktu nie mieliśmy. Ja osobiście próbowałem troszeczkę dojrzeć, jak wygląda to życie Koreańczyków, zwykłych Koreańczyków, jakby poza tym, co nam pokazują. I generalnie wprawne oko zobaczy jednak więcej. I to też powiedział Emil jeszcze zanim żeśmy pojechali. I starałem się fotografować podczas przejazdu, na przykład do strefy zdemilitaryzowanej, kiedy jechaliśmy autostradą, a tam straszne są drogi, straszny ten pojazd po każdym takim wyjeździe, to chyba musi być remontowany, bo tam jest straszna patatajka i ciężko było robić zdjęcia z takim większym zbliżeniem, ale mimo wszystko udało się pokazać troszeczkę to jak tam ludzie żyją na prowincji. Samochodów nie ma, na autostradzie jeżdżą rowery, tam czasami się pojawi jakiś samochód, ale generalnie to Koreańczycy nie mają samochodów. Mijaliśmy wioski, które były takie powiedzmy, że takie obskurne troszeczkę, tak? I to jest coś, co było dalej od drogi i czego na pewno też nie wolno fotografować, a przynajmniej nie tak oficjalnie, bo tak zwane brzydkie zdjęcia są niemile widziane, ale mi się udało, no i widać było, że no ta wieś koreańska, ta prowincja koreańska, no jeszcze no czeka na swoje lata świetności. No niestety, no jest to kraj, który po prostu jest biedniejszy, tak? No, sama stolica, tak jak mówiłem, 40 lat do tyłu, jakby się spojrzeli na Warszawę, czyli tramwaje czechosłowackie, które się rozlatują, takie, którymi zresztą nie mogliśmy się przejechać, a ja bardzo się chciałem przejechać, metrem mogliśmy się przejechać. No to stare wagony metra, gdzie ręcznie się drzwi otwiera, no jedynie stacje takie, powiedzmy, z takim rozmachem, jak to jest na przykład w metrze moskiewskim na przykład, tak? No to tam ładne są stacje, no ale te wagony takie są stare. Choć wprowadzają już pomału jakieś tam nowsze modele, bo to już mieliśmy okazję też zobaczyć, ale jeszcze te z powijakach. Starałem się zbliżać obiektywem budynki, które są kolorowe w Pjongjangu, z daleka ładne, ale jak się zajrzy w te okna, to można zobaczyć, że w 30-piętrowym bloku ludzie mają kozy, mają, nie mają centralnego ogrzewania, tylko ogrzewają się przez jakieś piecyki, z których wystają kominy. Emil to jeszcze mówi, że na te 30 czy na te 10 to jeszcze trzeba z buta iść, bo winda nie zawsze działa. Nie? Więc no, na pewno Koreańczycy z północy nie mają łatwo i to jest niesamowity w ogóle kontrast. Jak tak się spojrzy na Półwysep Koreański, nawet na mapę taką nocną świata, tak, gdzie widać światła z różnych krajów, to, no to północ jest taka ciemna, a to południe, rozwinięte południe jest takie jasne, mnóstwo świateł. No niesamowity kontrast, który można dostrzec właśnie z góry, z kosmosu.
Niestety zbliżamy się do końca naszej audycji. Zawsze na koniec proszę, żeby moi goście pozdrowili słuchaczy naszego radia w języku w kraju, w którym akurat mieszkają czy przebywali. Zakładam, że ty koreańskiego nie znasz, bo wspomniałeś o tym, ale może było jakieś takie słówko, które po koreańsku poznałeś, będąc tam na miejscu i byś nas czegoś nauczył?
Po koreańsku ja znałem trochę więcej, bo wiadomo, że jak się obcuje z językiem przez ponad tydzień, to można coś zapamiętać. Podobnie było też w Chinach. Natomiast zapamiętałem jedynie dzień dobry i dziękuję. Więc dzień dobry mogłem powiedzieć na początku, a nie o Hasimika, ale powiem na koniec dziękuję. Kamsahamnida.
Ja tobie też bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Gontarz opowiadał nam dzisiaj o Korei Północnej. Do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.